Wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że temat, który chcę poruszyć dzisiaj, wymaga wielu kazań, a nie jednego. Wymaga przytoczenia być może wielu przykładów, wykorzystywania może wielu obrazów, a nie zaledwie kilku. I pewnie to, co powiem, pozostawi trochę niedomówień, może nowych pytań, no a co za tym idzie, być może powstaną też kontrowersje. A może jest tak, że Duch Święty dotknie kogoś, pobudzając do zmian, zastanawiania się nad sobą, jakieś siły refleksji. No, mimo wszystko warto spróbować, bo temat jest niezwykle ważny. Będziemy mówili dzisiaj o najstarszym grzechu. Nie będziemy mówili o najstarszym zawodzie, ale o najstarszym grzechu. O pierwszym grzechu, który pojawił się we wszechświecie. Czy wiecie, kiedy to się stało? Jaki był pierwszy grzech, który pojawił się w Bogu? Chciałbym, żebyśmy na wstępie przeczytali dwa fragmenty przez komentatorów uznawane jako te, które mówią o tej samej postaci. I o tym przeczytamy, jak to się wszystko zaczęło. Pierwszy fragment jest to Księga Ezechiela, 28 rozdział, 12 do 17 wersetu. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mi, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas, jaspis, chryzolit, berl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota były zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Drugi fragment, Księga Izajasza, 14 rozdział, 12 do 14 wersetu. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Inne przekłady mówią o Lucyferze. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodu. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoku, zrównam się z najwyższym. Który grzech więc pojawił się jako pierwszy? Grzech pychy. Pycha jest grzechem, który jako pierwszy pojawił się na świecie. I taki był początek wszelkiego zła. Tym grzechem szatan zaraził później pierwszych ludzi. W jaki sposób to zrobił? Po prostu mówiąc im, będziecie tacy jak Bóg. Będziecie potrafili rozróżnić dobro od zła. Inaczej mówiąc, powiedział im, będziecie wiedzieli lepiej. My wiemy lepiej. Jakież to ludzkie. Jakież to nasze, wydaje się. Tak jest do dnia dzisiejszego. Stąd nie trudno jest się dziwić, że pycha wymieniona jest na pierwszym miejscu pośród siedmiu grzechów, których nienawidzi Pan. Wiecie, że jest taki fragment. Są tam szczególnie znienawidzone grzechy przez Boga. No, mówimy o tym, że każdy grzech jest przecież równy, bo w równym stopniu oddziela mnie każdy grzech od Boga. Ale właśnie w Księdze Przypowieści Salomona jest mowa o 7 grzechach znienawidzonych przez Pana. A znienawidzone one są szczególnie dlatego, ponieważ najbardziej rujnują życie człowieka. Niszczą życie człowieka. Dlatego nie można się dziwić temu, że Pan Bóg nienawidzi tych grzechów. Są one zapisane w Księdze Przypowieści Salomona. Jest to 6 rozdział. Możecie otworzyć, jeśli macie ze sobą Biblię. 16 werset do 19. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Na pierwszym miejscu na tej liście są butne oczy, czyli taki literacki zabieg. Chodzi o pychę. Dzisiaj wiemy dużo o tym. Mamy całe Boże Słowo. I powiemy sobie właśnie o tej grzesznej pysze. Powiemy sobie też dzisiaj o chorej pokorze. Wspomnimy coś na temat fałszywej pokory. I zastanowimy się przez chwilę na temat zdrowej dumy. Dlaczego trzeba mówić o pysze? Dlatego, że wracając do Salomona, jak on powiedział, za pychą chodzi hańba. Dzieci, spokój. Ok? Proszę się. Teraz jest kazanie. Dobrze? Tam piłka będzie leżeć. Posłuchajcie, pycha. Pycha jest bardzo, właściwie strasznym grzechem. Pycha chodzi przed upadkiem. Pycha prowadzi człowieka do ruiny. Biblia mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia. A więc nie chcąc doświadczyć hańby, bo również jest napisane, że pycha chodzi przed hańbą, nie chcąc doświadczyć hańby, ruiny, upadku i przeciwstawiania się Boga, no musimy rozprawiać się z pychą. Musimy zastanawiać się nad tym. I żeby móc rozważyć to, oczywiście nie będzie to jakieś kompletne rozważanie, chcę posłużyć się 2 obrazami, 2 fragmentami z Nowego i ze Starego Testamentu. I odpuszczmy pierwszy z tych fragmentów. Jest to Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 9 do 11 wersetu. Ja chciałbym wyjątkowo wytłumaczyć, dlaczego przeczytać ten fragment z innego przekładu w Biblii. Łukasza, 18 rozdział, 9 do 11 wersetu. Śledźcie to, jeśli macie przekłady warszawskie. Z pewnością złapiemy różnicę w przekładzie. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przypowieścią. Chodzi o Jezusa. 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi kelner. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Może dotąd wystarczy. Faryzeusz tak sobie pochlebiał w modlitwie. W naszych przekładach mamy napisane modlić się w duchu. Sprawdziłem to, na ile byłem w stanie. Język grecki, w którym był pisany Nowy Testament, skłania się do tej pierwszej interpretacji. Faryzeusz pochlebiał sobie w modlitwie, czy dosłownie mówiąc, sam do siebie się modlił. A przecierałem oczy, jak to widziałem. On zniósł modlitwę, ale do kogo? No, mówi Boże. Boże. Modlił się więc do Boga, lecz właściwie nakręcał się swoimi pochlebstwami. I zobaczcie, co on o tobie myślał. Modlił się dla samego siebie. Wielbił swoje imię. Chwalił się sam przed sobą. Komentatorzy Biblii mówią, że gdy faryzeusze modlili się, oni lubili stawać na rogach ulic, w jakichś miejscach, gdzie ich ludzie widzieli, albo w takich miejscach w świątyni, by byli najbardziej widziani i najlepiej słyszalni. Bo imponowało im to, kiedy publika mogła ich oglądać. Pompowało to ich ego, kiedy inni ludzie mogli patrzeć, widzieć i przysłuchiwać się ich modlitwom. I co ten faryzeusz powiedział? Dziękuję ci, że nie jestem taki jak ten celnik. Oj, ci grzesznicy, i wymienił tam później jeszcze kilka swoich zasług. Zobaczmy taką rzecz. Pierwszym znakiem pychy, sednem właściwie ludzkiej wyniosłości, jest odrzucenie prawdy o sobie samym. Pycha odrzuca prawdę o nas samych. Spójrzmy, co zrobił faryzeusz. On ustawił siebie na niewłaściwym tle. Ustawił siebie na tle celników i grzeszników i na takim tle wypadał całkiem korzystnie, całkiem przyzwoicie. To tak jak z pewnym gospodarzem, o którym słyszałem, w małej górskiej wiosce, pomalował swój dom na biało. No, było to rzeczywiście coś takiego dziwnego, ale kiedy pomalował ten swój domek na biało, to na tym tle wszystkie inne domy wyglądały tak naprawdę szaro. Każdy, kto przechodził tamtędy, mógł zwracać uwagę na ten jeden dom, który bił swoją jasnością, taką czystością, tak emanował blaskiem. Ale pytanie jest takie, jak długo ten domek tak sobie jaśniał tam? Wiecie jak długo? Tak długo, dopóki nie spadł śnieg. Gdy spadł śnieg, wszystko się zmieniło. Nagle wszyscy zobaczyli, że ta wspaniała biel wcale nie jest bielą, ale jakimś jasnym odcieniem zwykłej szarości. Że jest coś bielszego. I zobaczcie, faryzeusz poruszał się w świetle pewnej takiej swojej ułudy. Bo widział wielkość w sobie samym, która w dodatku nie była jego udziałem. Mimo tego, że stosował pewne duchowe dyscypliny. Przecież faryzeusze pościli, modlili się, składali jałmużny, dziesięciny. Oczywiście czytali, rozważali pisma, stosowali się do zasad zakonu. Dla nich ważne były obrzędy, święta. Nie było się do czego przyczepić. A jednak to nie było ich zasługą. To było ich przywilejem. Mieli to wszystko od Boga. Drodzy, patrząc na nasze życie, trzeba powiedzieć, że sprawa, tła, jakie sobie dobieramy, wcale nie jest nam taka obca. Pomyślmy, jak wiele razy patrzymy na swoje życie i stawiamy je na tle innych ludzi. W różnych dziedzinach życia porównujemy się z innymi ludźmi. Co wtedy? Albo czujemy się gorzej, albo czujemy się lepiej. Bo to są takie dwa bieguny. I dzisiaj mówimy o jednej skrajności, ale można tak siebie porównując, czuć się gorszym, czuć się takim nieudacznikiem, takim po prostu byle jakim. Można użalać się nad sobą, ale można też czuć się lepszym, jak ten właśnie faryzeusz. Kiedyś słuchałem pewnego kazania, do dzisiaj mamy więcej. Jak ten człowiek mógł to tak powiedzieć? Gdybym ja tam stanął, to ja bym to powiedział, no lepiej, to nie było wcale, tak mi się wydało, takie trudne powiedzieć to lepiej. Powiedzieć to prościej, tak konkretnie. I tak sobie myślałem takie różne tam bzdury o tym, że gdybym ja tam był, to ja bym to lepiej. A no i mnie tam zaprosił. W każdym bądź razie, tak było. Myślę, że Bóg mnie z tego wyleczył, albo lepiej powiedzieć, Bóg mnie leczy na terapii ciągłej, taki jestem, żeby pamiętać, żeby nie myśleć o sobie ponad wiarę. Myślę, że to sobie do wiary. Ale takimi jesteśmy ludźmi. Stawiamy siebie na tle innego człowieka i mówimy sobie, może nie wprost, może nie słyszymy tego we własnych uszach, ale gdzieś tam w sercu swoim może powstać taka myśl, dobrze, że nie jestem taki jak on. Mówimy sobie, ja wiem lepiej. I z łatwością w ten sposób potrafimy rozsądzić, osądzić, potrafimy ocenić coś, skrytykować, potrafimy zdeptać nawet, potrafimy zniszczyć czyjąś reputację, nie znając zupełnie człowieka. No bo my wiemy lepiej. Patrzymy z perspektywy swoich doświadczeń, swoich myśli, swoich przekonań, swoich wierzeń. No ale postawmy się na tle kogoś zupełnie innego. Postawmy się na tle mówcy, który gdy mówił, to uciszały się burze. Postawmy się na tle mówcy, który gdy przemówił, to rozmnożony został chleb i kilka tysięcy ludzi mogło się najeść. Postawmy się na tle kogoś, kto gdy wypowiadał słowo, to zmarli, byli wzbudzani, chorzy uzdrawiani, ślepi widzieli, chromi chodzili, pędowaci byli oczyszczani. Gdy staję na tle Jezusa Chrystusa, nie wyglądam tak dobrze, prawda? Mało tego, gdy przeglądam się jego życiu, jego postawie, jego nastawieniu do ludzi, no to niemalże myśl, która dominuje w moim sercu, to ta, że jestem nic. Bo wiem, że wszystko jemu zawdzięczam. To, kim jestem, kim się stałem, że należę do niego, że nie jest to moja zasługa, że nie zawdzięczam niczego jemu, że mimo wielu starań, nawet chwil takiej zbędnej moralności w moim życiu, to nic mi to nie mogło pomóc. Nie istniał żaden okup, który mógłbym dać Bogu, aby zdobyć jego przychylność. Ale on zmienił moje życie, skruszył moje serce. No i dzisiaj mogę powiedzieć, no Bogu dziękuję, że mogę być w kościele. Pomimo tych wszystkich słabości, które gdzieś tam w sobie mam. To jest Boża łaska. To jest, drodzy, właściwy płód dla każdego człowieka. A więc musimy zacząć stawiać siebie na właściwym tle. Zobaczymy wtedy prawdę o sobie. Kiedy stawiasz swoje życie na właściwym tle, widzisz prawdę. Czasem bolesną prawdę. Czasem jest to druzgocząca prawda. Kiedy Piotr po raz pierwszy spotkał Pana Jezusa, nie było żadnych wykładów na temat świętości. A mówi do Pana Jezusa, odejdź ode mnie, bo jest człowiekiem grzesznym. Innym razem pewien młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa. Mówi, wszystkiego przestrzegałem od młodości, ale jest coś nie tak, bo nie mam pewności zbawienia. Jezus mówi, jeszcze jednego ci brak. Okazało się to nie jakimś drobiazgiem, ale rzeczą dyskwalifikującą. Uczniowie, którym wydawało się, że należą już do takiego elitarnego grona, takiego kółka 12, kółka wzajemnej adoracji, musieli usłyszeć takie słowa. Jakże to jeszcze wiary nie macie? Innym razem Jezus mówi do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Wiecie, oni ogień z nieba chcieli puścić. No ale my powiemy, ale my takich mocy nie mamy. No, mamy inny ogień. Też potrafi lecieć. Tyle, że z naszych ust. Jeszcze innym razem mówił, jakże to jeszcze nie rozumiecie? Nie rozumiecie, że z ziemskich rzeczy to cóż dopiero, gdy zacznę wam mówić o niebiańskich. Zobaczcie, we własnych oczach uczniowie uchodzili za wysoki. Powstawały nawet napięcia pomiędzy nimi z tego powodu. Ale kiedy stawiali swoje życie na tle Jezusa, to zjeżdżali na sam dół. Od razu, tak jak na ślizgawce. Od razu byli na właściwym miejscu. Właściwe tło jest nam bardzo potrzebne. odkrywa nasze braki, naszą małość, naszą niemoc, naszą nicość, małostkowość, grzeszność, duszewność, taką uczuciowość, naszą pychę, naszą wyniosłość. To jest Jezus. Wcielone Słowo Boże. Drugą tragedią pychy jest to, że pyszny człowiek ma w swoim sercu pogardę dla innych ludzi. Oczywiście pogarda jest bardzo mocnym słowem. Jeśli człowiek dobrze siebie widzi i dobrze siebie ocenia, to nie użyje takiego słowa, by móc wystawić sobie cenzurkę. Bo to nie jest zawsze takie jawne i takie oczywiste, ale faryzeusz żywił pogardę dla celnika. Ludzie dla niego byli nikim. Liczył się tylko on sam. To jest obraz pychy. Pan Jezus pewnego razu powiedział przypowieść, zaczyna on takimi słowami: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Czy w naszych oczach ludzie są cenni? Jedną z największych tragedii ludzi pysznych jest to, że liczą się wyłącznie oni sami. Ich sprawy. Ten sędzia, chociaż nie liczył się z nikim, wysłuchał w końcu tej naprzykrzającej się mu wdowy. To jest historia o tej wdowie, która się naprzykrzała sędziemu. Czy dlatego on ją wysłuchał, że jej mu było żal, że ruszyło go sumienie, że zlitował się? Nie. A dlaczego on to zrobił? Dlatego, ponieważ ważniejszą sprawą od samego człowieka i jego problemu był jego własny wizerunek. A ta kobieta dotknęła właśnie tej sprawy. Co ludzie powiedzą? Co ludzie o mnie powiedzą? Jaką reputację mi ta sytuacja przyniesie? Chciały, aby ludzie dobrze o nim mówili, myśleli, widzieli. Wolał odpowiedzieć tej kobiecie, iż gdyby miał doznać jakiegoś usterstwa na swojej dumie. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze, przeczytam znowu, przytoczę to, tego przekładu, pisze tak: myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, a raczej w pokorze uważajcie jedni dla drugich za ważniejszych od siebie. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. To jest list do Filipian, 2:3-4. To nas prowadzi do starotestamentowej historii, którą chcę przytoczyć. Myślę, że ona lepiej wyjaśnia skutki pychy. Jest to historia o pewnym królu, dobrym królu, wybitnym królu. Objął swoje królestwo w wieku 16 lat. Ma 16 lat? Jestem 16 lat. Jest. To mogłabyś być królową. No właśnie. Jego imię znaczy: Bóg jest moją siłą. To był Uzjasz. Uzjasz. Druga księga Kronik. Możemy to otworzyć. To jest 26 rozdział. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spotkał ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, by objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Chyba rok przed emeryturą, jak to u nas miało być. To całkiem dobra perspektywa, a kobiety chyba mają lżej jeszcze. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasja. Może dotąd. 5 werset jeszcze mówi: szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Powiedziałem, że to był wybitny król. Naprawdę błogosławiony władca. Skracając tą historię, pisałem sobie, w jakich dziedzinach Uzjasz odniósł powodzenie. Bóg darzył go powodzenie. Osiągnął sukcesy militarne. Poczytamy, że pokonał wszystkich wrogów. Osiągnął sukcesy zbrojeniowe, ponieważ wyprodukował nowoczesne machiny wojenne. A kim był geniuszem ówczesnych sobie czasów. Osiągnął sukcesy w budownictwie. Słuchajcie, nowe miasta powstawały. Wiecie, że miasto nie powstaje tak po prostu. Pokoleniu patrzy, żeby można było miastem nazwać. Osiągnął sukcesy w rolnictwie, osiągnął sukcesy w ogrodnictwie, osiągnął sukcesy w tych wynalazkach, no a ponadto wszystko czytamy, że osiągnął sukces medialny. Ponieważ czytam tutaj, że jego sława rozeszła się daleko, cudowny bowiem doznawał pomocy. Wszystkie okoliczne państwa mówiło o Uzjaszu. Postać, którą wszyscy znali. Co było źródłem jego sukcesu? Źródłem jego sukcesu było to, co czytamy w wersecie 5. Szukał on Pana. Inaczej mówiąc, stawiał swoje życie ciągle we właściwym tle. Na właściwym tle. Szanował i słuchał duchowych autorytetów. Trzeba dodać właściwych duchowych autorytetów. Dzisiaj jest o to trudno. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział, że przyjdą kiedyś tam czasy, że ludzie nazbierają sobie nauczycieli, żądni do ukołechce. Ten przekład z kolei mówi, że ludzie będą skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich własnym upodobaniom i otoczą się nauczycielami przytrafiającymi. Nie o takich autorytetach. Uzjasz posiadał właściwe wzorce, bo czynił to prawe zupełnie tak samo jak jego ojciec. Tam nie było, wiecie, jakiejś patologicznej rodziny, jakiejś dysfunkcyjnej rodziny. To była rodzina ukierunkowana na Boga. Właściwe wzorce, właściwe autorytety. I dlatego jako król odniósł sukces niemal każdej dziedzinie swojego panowania. O, sukces, chyba wiecie o tym, wiemy, nie jest złą rzeczą. Powodzenia nie należy się wstydzić. Czasem ludzie się wstydzą, tak starają się chować swoje powodzenie. Jak gdyby to złego robi. Bóg cieszy się, gdy odnosimy sukcesy. Bóg cieszy się, kiedy Jego ludzie mają powodzenie, a jeszcze bardziej się cieszy, to jest bardzo ważne, kiedy mamy właściwy stosunek do swojego sukcesu. Bo posłuchajmy 16 wersetu, 26 rozdziału 2 Księgi Kronik. Gdy zaś doszedł Uzjasz do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Zobaczmy na razie dotąd. Uzjasz doszedł do potęgi. Kiedy doszedł do potęgi, popadł w pychę. Inaczej mówiąc, stało się coś niewłaściwego w jego życiu. Coś trzasło. Do tego sukcesu, który osiągnął, zaczął mieć niewłaściwy stosunek. Jak objawiła się jego pycha? Czytam dalej. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. No, może nam się wydawać, że nie ma w tym nic tam dziwnego, to co on zrobił, ale to nie należało do jego obowiązku. Mało tego, ta rzecz była zabroniona, zakazana. Tylko kapłani mogli składać ofiary na ołtarzu kadzenia. Ta rzecz była przypisana komuś innemu. Król nie miał namaszczenia Bożego, aby wchodzić w kompetencje kapłanów. Oni otrzymać się władzy królewskiej, nie dotykać tego, co należało do nich. Bóg go nie powołał do tego. Ale pomimo tego, król postawił się w tej roli. Powołał samego siebie do składania ofiary. Można też powiedzieć z całą pewnością, że Uzjasz odrzucił Słowo Boże. Odrzucił Bożą wolę. Powiecie, że królowie wiedzieli zazwyczaj, jaka jest wola Boża. Dochodzili tej Bożej woli. Ludzie pyszni na ogół znają prawdę, lecz lekceważą, nie są jej posłuszni. Królowie mieli swój własny odpis pisma. Był nakaz, że mieli sporządzić każdy własny odpis pisma, które mieli czytać uważnie, codziennie. Jednym z powodów, o jakich mówi Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, jest to, że mieli czytać to słowo codziennie, aby ich serce nie wyniosło się ponad ich braci i aby nie opuścili swojego Boga. Uzjasz jednak nad Bożą wolę postawił swoją własną. I to jest klasyka pychy. Tak właśnie się to dzieje. Taki jest mechanizm. To samo zrobił Lucyfer, to samo zrobili Adam i Ewa. Postawili się w roli, która nie była w ogóle dla nich. Bo rola do określania dobrego i złego należy do wszechmogącego Boga na zawsze. Zobaczmy, że stawiamy się w miejscu Boga i chcemy określać samemu, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. Dzisiaj ludzie to robią. Spójrzcie na świat. No nie będziemy tu po kościele. Jechać. Spójrzcie na świat. Na niemoralność w tym świecie. Jak świat argumentuje zasadność zmian w kwestiach moralnych? Nowo definiowane tak prawo. Małżeństwo. Kwestia aborcji. Wiele innych. Bóg jest absolutnie moralny, a człowiek z natury nie jest. Kto więc ma określać to, co jest dobre, a co jest złe? Ludzie, których normy się zmieniają z pokolenia w pokolenie, czy Bóg, który pozostaje w swej moralności absolutnie niezmienny? Uzjasz postawił się w rolę, która nie była dla niego. Wszedł w cudzy urząd, w cudze buty, powiedzielibyśmy. Poszedł za nim również kapłan Azariasz i jeszcze 80 kapłanów. Tak o tym mówi Biblia. I oni mu powiedzieli, żeby tego nie robił, żeby tego nie czynił. Sprzeciwili się królowi. 18 werset powiedzieli mu: nie dopuść się zniewagi, gdyż nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem Twoim. I co na to król? Król rozgniewał się na nim. On nie uszanował autorytetu. Nie uszanował ich głosu. Wiecie, to jest taka lekcja dla człowieka. Lekcja na temat pychy. Najbardziej powinniśmy się obawiać ludzi, którzy nie mają autorytetu. Właściwych. To ważne powtarzać, jak ma właściwych autorytetów. Ludzie, którzy nie szanują autorytetu, które daje im Pan. Dzieci mają rodziców. Ale znakiem czasów ostatecznych jest, będą rodzicom nieposłuszni. Jesteśmy w kraju, w którym jest jakaś władza. Mamy władzę. Komu tło, temu tło. Komu podatek, temu podatek. Komu cześć, temu cześć. Jest też Kościół. Biblia mówi, on ustanowi. Przecież wy mnie nie musicie lubić, ani nikogo. Możecie inne drugiego nie lubić. Ale Bóg daje pewne autorytety. Bóg coś robi. Bóg coś buduje. Bóg coś tworzy. Człowiek, który nie ma żadnych autorytetów, na ogół sam dla siebie staje się autorytetem. Ludzi można się bać. Bo to oznacza, że nie liczą się z niczym. Że w określonych sytuacjach, okolicznościach są w stanie podeptać po każdych wartościach. Byle tylko ich to ich było na wierzchu. Tak jak wspomniany sędzia czy faryzeusz, nie liczą się niczym. Na ogół jednak zawsze ktoś ma na nas wpływ, prawda? Teraz o kościele. Każdy jakoś tak jest, że ma ktoś na niego wpływ. Jakieś nauczanie, jakieś lata doświadczeń. Zawsze powinniśmy się zastanawiać, czy to są dobre autorytety, dobre wzorce, pod którymi jestem. A może nikogo nie słuchamy, Pana tylko słuchamy. Nie będziemy nikogo słuchać, Pana będziemy. Powiem może coś kontrowersyjnego, ale powiem to tak. byli tacy bracia, którzy mówili, pańscy jesteśmy. Jest o nich Biblia. To znaczy Chrystusowi jesteśmy. Tylko Chrystusa nauczania będziemy słuchać i nikogo więcej. Wiemy, co to była za grupa. To była jedna z grup w Koryncie, jedna ze skonfliktowanych grup. Można by powiedzieć, że w niczym nie byli lepsi od apollosowych, pawłowych, kefasowych, bo tam taki podział właśnie nastąpił. I ci pańscy mieli się za lepszych od tych wszystkich. Więc wiecie, jak ktoś mi mówi, że jest wyłącznie pański, lampki się czerwone zapalają i czasem jak się tak przyjrzeć dokładnie, się okazuje, że jest bez pański. Bo ludzie zawsze mieli jakieś autorytety. Nawet apostoł Paweł mówi, że żeby naśladować jego i tych, którzy postępują według tego, jak postępują apostołowie. Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, że są ślepi. Ślepi prowadzą ślepych, więc jedni i drudzy spadną do dołu. Człowiek, który odrzuca autorytet, nie tylko sam sobie szykuje bat, ale również szykuje nieszczęście dla ludzi. Może którym przewodzi, dla ludzi, którzy idą za jego radą, może sposobem życia. I oczywiście ta zasada nie musi dotyczyć liderów, królów, pastorów, starszych, czy w ogóle ludzi władzy, jakkolwiek to rozumiemy. Pycha chodzi przed upadkiem każdego człowieka. Niezależnie od pozycji, roli, zadań. I zobaczmy, jakie były skutki pychy króla Uzjasza. On się rozgniewał na kapłanów, że go napominali, że go powstrzymywali, że go nie wspierali. Był zły, no nie czuł się wspierany. Ty mnie nie wspierasz. Czasem może ktoś powiedzieć, ty mnie żono nie wspierasz. Ty mnie mężu nie wspierasz, nie mam wsparcia. No źle, jeśli nie mamy wsparcia. Ale nie dziwmy się, że go nie mamy, jeśli idziemy troszkę tak swawolnie przez życie. To dobrze, że mamy kogoś, kto tego wsparcia nie udziela, bo jest po prostu cały czas, codziennie pewnym drogowskazem dla mnie, bo jakby nie drogowskaz, to bym tylko jedną drogą poszedł. Ani jedna droga zda się człowiekowi dobra, lecz dokończenie jej kosztuje śmierć, tak powiedział Salomon. Więc nie słyszał tego poklasku, tej adoracji, tych komplementów, że się pośmielił, no i był zagniewany, a gniew nie czyni tego, co dobre u człowieka. I czytamy dalej tak od 20 wersetu, co się wydarzyło. Wypchnęli go więc stamtąd, aha, bo kiedy był tak zagniewany, wiecie, to nagle coś się zmieniło. Nie tu w środku, ale tu. Nie, że tu coś mu się pokręciło, bo to też, ale wystąpił na jego czole trąd, tak jest napisane. I co się wtedy stało? Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych aż do swojej śmierci, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej, a Jotam jego syn sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa prorok. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam i jego syn. Skutki pychy Uzjasza. Trąd. Trąd w Biblii w wielu miejscach jest symbolem grzechu i staje się widoczny dla każdego, bo grzech może pozostawać jakiś czas w ukryciu, ale bywa i tak, że staje się widoczny, jak właśnie trąd na czole tego króla. Utrata powołania i pozycji królewskiej była skutkiem tego grzechu. To były konsekwencje tego, że wszedł król w nie swoje buty. Nie zaufał Słowu Bożemu, że to nie jest dla niego rola. Nie zaufał Bogu, że może się spełnić w tym, do czego Bóg go powołał. Nowy Testament również śle pewne ostrzeżenie. Przeczytam to według przekładu Biblii Gdańskiej, 1 Piotra, 4 rozdział, 15 werset. Niechaj nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca, albo ten, który wtrąca się w cudzy urząd. Ciekawe stwierdzenie. Zobaczcie, że nie tylko pospolite grzechy mogą przynieść ludziom cierpienie, lecz tutaj czytam również o wchodzeniu w cudzy urząd, to znaczy w rolę, do której mnie nikt nie powołał. Nasz przekład warszawski mówi o wtrącaniu się w cudze sprawy, lecz chodzi po prostu o każdą odpowiedzialność, do której nie jestem powołany przez Boga. W historii Izraela oczywiście był wcześniej taki przypadek, że człowiek został obsypany trądem na znak jego grzechu. I wtedy wszyscy wiedzieli, że to nie mądrość, że to nie roztropność, że to nie jakaś zdrowa odwaga przemawiała, ale głupota. Tą kobietą, która postąpiła źle, była Miriam, siostra Arona. Ona jest nazwana w II Mojżeszowej prorokinią. To była jej rola, lecz ona weszła też nie swoje kompetencje, bo weszła w rolę cenzurowania życia Mojżesza. Oskarżyła go w istocie rzeczy, jakby się temu tak przyjrzeć, o pychę, o taki autokratyzm, autorytaryzm, no i szemrała też przeciwko żonie Mojżesza, że wiecie, że taka kuszytka. Się miała za lepszą. I Bóg położył temu kres. Bóg powiedział dość, Pan to usłyszał, czytamy, i skracając tą historię, obsypała się kobieta trądem. I wszyscy w Izraelu, w zborze izraelskim, zobaczyli, co w skrytości zrobiła Miriam i jak to wygląda na właściwym tle, na tle Boga. A więc wystąpił trąd. Aaron, który przyszedł później prosić, jakby wypraszać sobie swoją żonę, to powiedział, że to, co ona zrobiła, było głupotą. Wcześniej dał się to też manewrować. Ale to było głupotą. A więc lekcja dla nas, nie wchodź w rolę, do której nie jesteś powołany. Mówię to też do siebie. Pewien kaznodzieja radiowy, no wcale nie tak odległa historia, świetny kaznodzieja radiowy, postanowił być jeszcze lepszym mówcą telewizyjnym. Bóg go do niego ewidentnie, do tego ewidentnie nie powołał. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych to jest, można powiedzieć, że to jest show biznes religijny. Bo tak to zjawisko wygląda. A dał się w to wciągnąć i wkrótce popadł, po tym popadł w tarapaty. Zaciągnął długi. Pojawiły się jakieś oszustwa podatkowe, sprzeniewierzanie środków, niemoralność seksualna. Dostał 40 lat więzienia. Kiedy sobie siedział tam w tym studiu radiowym, wielu, wielu ludzi było pokrzepionych. Ale człowiek ma jakieś czasem dziwne ciągoty, aby wejść w swoje buty. I potem się dziwi swoim problemom. To jest też lekcja dla nas, aby być zawsze w miejscu swojego powołania. Cieszyć się tym, co mamy od Boga. Być wdzięcznym, bo człowiek wdzięczny jest nasycony. Nie ma żadnych potrzeb, żeby szukać czegoś jeszcze. Wdzięczność jest czymś, to mówi o mojej takiej pełni, o mojej relacji z Jezusem. Ja już nic więcej nie potrzebuję. A po co mi to, a po co mi tamto? Jeśli Bóg mnie powoła, to muszę iść dalej, tak? Jeśli, jak to mówię czasem obrazowo, mój obłok się podniesie, jak tamtym ludziom na pustyni, to co z tego, że im było dobrze w tym miejscu? Nie było obłoku, już nie było dobrze w tym miejscu. Nie było słupu ognia, już skorpiony, węże, wszystko się złaziło w to miejsce. Już było źle. Więc słuchajmy Słowa Bożego, słuchajmy się Pana. Jeśli On mówi, że gdzieś jest jakaś zmiana, to będziemy widzieć, że jest jakaś zmiana. Wtedy się trzeba poruszyć. Zobaczcie, trzecią konsekwencją pychy Uzjasza było jego oddzielenie od świątyni. Oddzielenie od wszelkich duchowych spraw, bo to było równoznaczne w tamtym czasie. To była potężna tragedia. Człowiek zostaje pozbawiony społeczności i do końca życia nie mógł zmienić niczego w tej sprawie. Kolejna konsekwencja. Zostaje oddzielony, wyizolowany od swojej rodziny, od społeczeństwa. Mieszka w jakimś odosobnionym, specjalnym domu przygotowanym dla takich trędowatych ludzi. Jest trochę tak, że ludzie pyszni wcześniej czy później są izolowani. Nie, że trąd mają, ale po prostu jest coś w pysze takiego, że boimy się takich ludzi. Bo dzisiaj występuje przeciwko tamtemu, a jutro przeciwko mnie. Wyczuwamy to. I po prostu ludzie tak jest, że pyszni są coraz bardziej izolowaniu. Uzjasz więc umiera w zupełnym osamotnieniu. I zobaczcie, bo to jest ważna informacja, on nie został pochowany ze swoimi ojcami w grobach królewskich, ale czytamy, że został pochowany obok. Obok. Przejrzyjmy listę królów. Oni byli wraz ze swoimi ojcami chowani, a nie obok. I kiedy wracam do początku tej historii, do trzeciego wersetu, Uzjasz czynił to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak jak jego ojciec, a potem ja widzę ten koniec, to myślę sobie, no nie chciałbym, żeby to była taka moja droga. Może jeśli Bóg da, jestem w połowie, ale to jest ważne ostrzeżenie dla mnie. Uzjasz chybił celu. Został pochowany obok ojców, a nie jak inni królowie. To nie była jakaś aleja zasłużonych w Warszawie na Powązkach, że tylko przechodzisz tamtędy i widzisz ludzi zasłużonych dla kraju. Tak miało się skończyć, ale tak nie było. Zatem spójrzmy, co Boże Słowo opowiada. Wyniosłe spojrzenie i zarozumiałe serce to lampa bez Boży, lecz nie prowadzi do serca. Co tak naprawdę stało się w życiu tego króla? Taka drobnostka. Zapomniał, komu zawdzięcza swoje powodzenie. Komu zawdzięcza cały swój sukces. I to w nim jest. I w tym miejscu trzeba dodać coś, by ustrzec się od pewnego błędu. Bo często reakcja na pychę, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, no ktoś coś dotrze do nas, to reakcja na pychę może popchać nas w drugą skrajność. To jest, nazywałem to chora pokora. Czyli chodzi o takie dostrzeganie tylko swojej słabości. O, jaki ja jestem niedoskonały. Jaki ja jestem marny pył. Jaki ja jestem słabowity. Jaki jestem biedny. Jaki jestem poszkodowany. Jak wam powinno być żal mojej osoby. Jaki jestem skrzywdzony. Jaki ja jestem opuszczony. I wiecie, to jest taka skrajność, która prowadzi człowieka do takiej apatii, do takiego zniechęcenia. Jak posiedzisz chwilę z kimś takim, to ci to udzieli po prostu. No i tylko nie powiem co. To jest chora pokora. Ale? No jeśli ktoś tak czyni, usłuż tej osobie, a nie dokładaj swojej cegiełki, o, jak się jest też fałszywa pokora, która w rzeczywistości jest ukrytą, czasem wyrafinowaną formą pyszy. O, jakim ja jestem słabym, jakim ja jestem nieudacznikiem. Wiecie, mi właściwie nic nie wychodzi. O, wam to wychodzi. Wy to co innego, wy to naprawdę tak wam dobrze idzie. Człowiek może to wypowiadać taką nadzieją, że ktoś podejdzie. Ktoś przyjdzie i powie, no nie mów tak o sobie, no ty jesteś taki fajny, taki cudowny, jaki wspaniały, no właściwie niemal genialny z ciebie. Dobrze, że tu jesteś. Wiecie, co się dzieje. Czasem tam z tyłu siedzę i rower pompuje. I tak się mi pompuje w środku wszystko. Tak rosnę w oczach. To jest fałszywa pokora. Komplementy, zachęta nie jest niczym złym, żeby było jasne. Zła jest fałszywa pokora, która domaga się zauważenia, pochwały, wyniesienia, adorowania, domaga się uwagi, uznania, docenienia, wywyższenia. Taki tron, żeby postawić sobie. Biblia nazywa to próżną chwałą i o tą próżną chwałę ludzie byli w stanie się kąsać. I o tym czytamy przynajmniej w dwóch listach, Tesaloniczan, Efezjan, czy w Jakubie, list do Jakuba. Z Jakuba. Za tą pozorną pokorą kryje się pycha, która potrzebuje innych ludzi, żeby się dopompować, dowartościować, podbić swoje ego. Nie pytam, czy znacie to, bo jesteśmy tylko ludźmi, więc pytanie byłoby raczej, kiedy takiego mogliście obserwować. To tak jakbym dzisiaj do was powiedział, wiecie, mi to kazanie dzisiaj nie wyszło. Naprawdę to takie liche było, w ogóle zszedłem stąd i fatalnie się czułem. W ogóle takie kiepskie, nie umiałem zabrać słów, gubiłem się. Bo w ogóle, wiecie, ja jestem taki trochę głupi. Wy to mądry jesteś. Jakbym ja was mógł przesłać, naprawdę to by coś z tego było. przyjdziesz do mnie i mówisz, ale nie mów tak o sobie, to z mocą Bożą głosiłeś, to mądrość Boża tu w ogóle. I wiecie, tak bym sobie myślał, no równie tak dobrze dalej. Sobie. Tak znowu bym się dowartościował tym wszystkim. A więc wiecie, o czym mówię. Takie zachowania są ludzkie, to się zdarza. I każdy powinien spojrzeć w głąb swojego serca, a nie przypomnieć sobie, o to o nim właśnie. To ja pamiętam, to wtedy było, o to ona. To nie mówię tego po to. Każdy niech spojrzy w głąb swojego serca. Powoli kończę ten temat, bo nie chcę długo mówić, bo tam fragmentów jest kilkanaście jeszcze, które czegoś uczą o pysze. Przynajmniej kilkanaście. I zebrałem 10 wniosków z całej Biblii, kiedy tak przeglądałem sobie te różne fragmenty, różne historie. 10 wniosków, takich końcowych wniosków na temat pychy, znamion pychy, skutków pychy. Wniosek pierwszy. Pycha wie lepiej, więc nie da sobie powiedzieć. Pysznemu nie przegadasz, nie uczy. Drugi wniosek. Pycha odrzuca prawdę o sobie, więc też nie pozwala sobie pomóc. Trzeci wniosek. Pycha nie słucha, więc nie przyjmuje tego, co nie jest po jej myśli. Pycha nie da sobie w kaszę dmuchać. Czwarty wniosek. Pycha nie umie poprosić. Nie potrafi się zniżyć, bo to uwłacza jej godności. Piąty wniosek. Pycha jest roszczeniowa, więc to inni mają się skłaniać, służyć i zauważać potrzeby pychy na czas. Szósty wniosek. Pycha podkreśla swoją niezależność, dystansuje się, bo uważa, że nikt jej z budami w życie nie będzie chodził. Siódmy wniosek. Pycha gardzi innymi i osądza, bo czuje się lepsza i z takiej pozycji układa sobie relacje z ludźmi. Ósmy wniosek. Pycha nie umie dziękować, ponieważ nie widzi powodów do wdzięczności. Przecież nikt nikomu nie zawdzięcza, tylko sobie. A przecież Bóg ostrzegał Izraela. Bacz, aby serce twoje nie stało się wyniosłe. Bacz, abyś nie mówił w sercu twoim, moja moc, siła mojej ręki zdobyła mi to i owo i to bogactwo. Dziewiąty wniosek. Pycha nie potrafi przepraszać, gdyż w charakterze pychy nie leży przyznawanie się do błędu. Nie jest w interesie pychy poprawianie się, naprawianie się. Pycha raczej woli słyszeć przeprosiny. Jest to jak miód dla pychy. Pycha z tej korony z głowy nie da sobie zrzucić. Dziesiąty wniosek. Pycha nie potrafi przyjąć rady, napomnienia, korekty. Nie potrafi przyznać się też do porażki. Pycha zawsze znajdzie uzasadnienie, usprawiedliwienie dla swojej hańbiącej postawy, nieodpowiednich słów i niemoralnych czynów. To jest pycha. Pycha jest straszna. Pycha jest podstępna. Pycha jest pierwszym, najstarszym grzechem w tym wszechświecie. Czy wobec tego na pysznego, trzeba powiedzieć, nie ma mocy? Nie ma takiego, który by dał pysznemu radę, dał lekcję życia, by wyrwał go ze swojego krytyki? Bóg ma moc poniżyć pysznego. Wiecie, że tak jest napisane. Wiemy. Ale czy boimy się Pana? Ten sędzia tam, o którym wspomniałem, nie bał się Boga. I ludzie się nie... Czy mamy bojaźń Pańską? Bać się Pana, czytamy, znaczy nienawidzić zła. Jakiego zła? Tam jest dalej napisane, jakiego zła. Czytaliśmy to? Dalej? Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty, pychy, złych postępów oraz przewrotnej mowy. Czy jest jakieś lekarstwo na pychę? Oczywiście, że jest lekarstwo. Na grzeszną pychę lekarstwem jest prawdziwa pokora. Ale skąd ją wziąć? Gdzie ją zdobyć? Jak to mieć? Pan Jezus mówi tak. Mateusz 11 rozdział, już kończymy. 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Posłuchajmy, bo jest w tym pewna prawda zawarta, że człowiek pyszny nie potrafi znaleźć ukojenia. Bo pycha jest taka niepohamowana, taka nieposkromiona, nigdy nie jest jej dość. I człowiek znajduje ukojenie dopiero w społeczności Jezusa. Weźcie na siebie jarzmo moje, mówi Jezus. to pewien obraz Starego Testamentu, bo jarzmo było zaprzęgiem dla pary wołów, a więc z tego by wynikało, że nie mogę nauczyć się pokory, dopóki nie wejdę do jarzma, dopóki nie zegnę swojego krąbnego czasem karku, mówię o swoim, i nie poddam się Jezusowi Chrystusowi. I wtedy znika to moje ja wiem lepiej. Prawdziwa pokora bierze się z bliskiej relacji z Panem, jak w tym jarzmie, para wołów, idą i orają. Tego nie można mieć więcej, nie mając tej społeczności. Mając ją w przelocie. Wiecie, jak ludzie dzisiaj mają społeczność z Bogiem. Ale czasem jest taka relacja w przelocie. Wszędzie żyjemy w przelocie. Pokora nie przychodzi automatycznie. Automatycznie włącza się nam przycisk napisem egoizm. Egoista się włącza z automatu. Tego się uczyć nie trzeba. Pokory nie można nabyć, nie będąc w społeczności z Jezusem. Owszem, Bóg ma inne instrumenty, by uczyć ludzi pokory. Jakie? No, zadałem sobie pytanie, czy nasze lekcje zawsze muszą nas boleć? Bo kiedy czytam Słowo Boże, to Bóg prowadził lud przez pustynię, czytam, morząc ich głodem, doświadczając ich zarazą, plagą węży, różnymi zagrożeniami, nawet tych Amalekitów tam nie odpędził na dystans. I co czytam? 5 Mojżeszowa 18 rozdział? Aby ich nauczyć pokory. Bóg ma instrumenty. Bo wiecie, jak wejdą do tego kraju, opływającego mleko i miód, taki obraz dobrobytu, to wiecie, jak sukces potrafi człowiekowi w głowie przewrócić. Nawet niewielki potrafi z nami zrobić pewne rzeczy. A więc prawdziwa pokora to jest lekarstwo na psychę. Ona zawiera w sobie element zdrowej dumy. Powiedziałem to na początku. O co chodzi? Duma to świadomość tego, kim jestem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Otrzymałem prawo, otrzymałem godność nazywania siebie dzieckiem Bożym. Jest to wyjątkowe. Dzięki Jezusowi należę do Bożej rodziny. Do królewskiego kapłaństwa, Biblia mówi. Należę do ludu nabytego Jego krwią. Biblia mówi, że jest to lud święty. Jest to część Bożej rodziny, domostwa Boga. Ale na straży tej mojej pozycji, tej mojej godności powinna stać pokora. Bo wiecie, że można spotkać też dumne dzieci Boże, nie mające pokory. Dumne dzieci Boże, które w przypadku napomnienia idą na zderzenie. Nie popuszczą, jak dwa pociągi na jednym torze. Można spotkać dumne dzieci patrzące z góry na ludzi innych. Też na wierzących ludzi, ale nie z naszego kościoła, tyle wystarczy, żeby rozjechać się. Dumne Boże dzieci, nie przyjmujące prawdy o sobie. Bo pokora to uznanie całej prawdy, a pokora mówi zarówno o naszych dobrych stronach, jak i o złych stronach. Człowiek pokorny wie, że Bóg bardzo go kocha. Powołuje go do innego, lepszego, świętego życia. Wie również, że potrafi ulegać złym wpływom, złym ludziom, złym przekonaniom, złym autorytetom. Potrafi dopuszczać się sam złych myśli, czynów, językiem, zaniechaniem. Dlatego człowiek pokorny, drodzy, nieustanny, bez przerwy potrzebuje być uzależniony od swojego Stwórcy. W tym zaprzęgu, w tym jarzmie powinien chodzić. Musi wejść w społeczność z Jezusem. Tak by można było ją nazwać zaprzęgiem. Taki człowiek, który wziął na siebie jarzmo, nie jest ani jakimś nasuszonym pawiem, takim zadartym nosem, tam nie pogada, ani nie jest, wiecie, takim narzekającym, wiadolącym na swój los nieudacznikiem. Też nie jest to ktoś taki. Ale to człowiek, który jest świadomy takiej nieustannej zależności swojego życia od Boga. Ten człowiek posiada swoją godność w Chrystusie. Jest tą cenną perłą w Chrystusie, jak mówi jeden z obrazów przypowieści Pana Jezusa. Pokorny człowiek to człowiek, który ustawia swoje życie na tle Jezusa Chrystusa, na tle wszechmocnego, kochającego Boga, który objawił się nam w Słowie Bożym. To jest to lusterko. Dobre tło, żeby się w nim przeglądać. Człowiek pokorny odnosi się do Boga z zaufaniem, bo wie, nie tak jak pierwsi ludzie, wie, że Bóg ma rację i zawsze Bóg wie lepiej. W każdych okolicznościach Bóg będzie wiedział lepiej. I takiej pokornej postawy chciałbym sobie życzyć w każdym czasie. Chcę wam też tego życzyć. Proszę, przyjmijcie to słowo. Byłem poruszony tym tematem od dwóch tygodni. Żyłem tym i czekałem na tą chwilę, żeby móc coś podzielić się tym, jak bardzo ważne to jest, abyśmy strzegli naszych serc, abyśmy strzegli swojego serca, bo można świetnie zacząć i wielką osiągnąć pomyślność dzięki Bogu. A to wcale nas nie zainteresuje na pychę. Pycha jest w stanie to zbudzić. Wiecie, z jakim mozołem buduje się piasek, zamek na piasku? A wiecie, co wystarczy, żeby nie było zamku? Wystarczy podejść i kopnąć. I no, koniec. Relacje to się buduje latami. A zburzyć to można w jednym. Pycha jest w stanie zniszczyć wszystko. Tego nie życzę sobie ani nikomu z was. Życzę nam wszystkim takiej społeczności z życzeń, uczenia się cichości, uczenia się pokory, słuchania, stawiania swojego życia, swoich przekonań na dobrym tle, to nam tylko wyjdzie na drogę. Doczesny wieczór. Amen.